znany gość.
Studio Radia Kielce, Ewa Okońska. Witam Państwa i witam mojego gościa. Dzisiaj z Państwem świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Nieprzypadkowo Pana zaprosiłam u progu nowego roku szkolnego, a więc szkoła będzie tematem na pewno naszej rozmowy, ale też porozmawiamy między innymi o ostatnich wakacjach, bo te Pan zapamięta szczególnie.
Tak, no ja staram się każde wakacje jakiś sposób taki nietradycyjny spędzać i trochę zwiedzać i póki co mi się udaje. To jest jedyny czas, kiedy można wziąć urlop.
A więc tematów do rozmowy nam nie zabraknie. Mam nadzieję, że nie zabraknie w naszym programie pięknych piosenek, które pan również przygotował, czego posłuchamy na początek.
Jestem fanem polskiej muzyki i uważam, że polskie piosenki z polskim tekstem, takim jeszcze, które mają głęboką treść, jest bardzo dużo i na początek zaproponowałbym Czesława Niemena Dziwny ten świat.
Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat.
Bardzo aktualny zresztą tak tekst.
Spraw.
Przypominam, naszym gościem jest dzisiaj pan Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty. Jak już powiedziałam, wakacje niebanalne, jak się okazuje, co roku są takie, ale powiedzmy o tych tegorocznych.
Tak, no w tym roku udało nam się wykonać zamierzoną trasę, wyprawa rowerowa Kielce przez Pragę do Paryża. Powiem, że od lat chciałem sprawdzić, jak wygląda słynna ścieżka europejska, która biegnie z Pragi do Paryża, albo jak to woli, z Paryża do Pragi, przez trzy kraje, Czechy, Niemcy, Francja. Przede wszystkim chciałem sobie porównać, jak to wygląda w stosunku do naszej, też słynnej już ścieżki Grimvelo, którą też kiedyś tam przejechałem. I trafiliśmy niestety na falę upałów. Jest to no, trochę też południe Europy, a więc przeżyliśmy to wszystko na własnej skórze.
A ile trwała ta podróż do Paryża?
Założyliśmy sobie 16 dni i tak się udało. Po drodze jeden dzień przerwy w Pradze, żeby też trochę pozwiedzać.
Trudy to tylko wynikające z upału, czy też inne?
Znaczy to jest, powiem, taka trochę ekstremalna wyprawa, bo jedziemy bez żadnego zaplecza, czyli na ponad dwa tygodnie trzeba mieć wszystko ze sobą.
A gdzie noclegi?
Rezerwujemy wcześniej.
Czyli było to wszystko zaplanowane bardzo precyzyjnie?
Było zaplanowane precyzyjnie, choć nie do końca, bo w którymś tam momencie planowaliśmy sobie z dnia na dzień, gdzie dojedziemy i gdzie będziemy spać, ale ten termin graniczny, który mieliśmy na dojechanie do Paryża, udało się utrzymać.
Pan mówi jechaliśmy, czyli kto był w towarzystwie?
Zaczynaliśmy wyjazd z Kielc do Pragi w 4 osoby. I takie były założenia, że potem 3 moich kolegów wraca pociągiem do Kielc. Natomiast do Pragi dojechał dyrektor Wydziału Nadzoru z kuratorium i potem jechaliśmy z Pragi do Paryża we dwóch.
Czyli pan przemierzył najdłuższą trasę?
No tak się złożyło.
A proszę powiedzieć, jakieś szczególne momenty podczas tej podróży?
No przede wszystkim to, że przepiękne widoki, tego się nie zobaczy w żaden inny sposób, że jechaliśmy odcinki, gdzie za 2 dni jechał Tour de France, a więc potem jak oglądałem telewizję, to się zupełnie inaczej na to patrzy, ale też przez szampanię, którą się zna tylko z opowieści. No i sam wyjazd do Paryża, podług triumfalny i zwiedzanie Paryża na rowerze jest chyba najbardziej takie skuteczne, najszybsze, bo wiemy, kto był w Paryżu samochodem, jak trudno się jeździ, bo tam nie ma pasów, to trzeba też być zdecydowanym. Natomiast dla rowerów jest dopuszczalny ruch po buspasach, po chodnikach, a więc dużo szybciej, dużo łatwiej i wiele rzeczy dzięki temu zobaczyliśmy.
No to rzeczywiście przygoda, można powiedzieć, życia. A to porównanie z Grimvelo, jak wypada?
Powiem tak, zarówno jedna, jak i druga ścieżka jest mocno przereklamowana, bo jadąc Grimvelo, no byłem trochę zawiedziony, że w którymś momencie jedzie się normalną ulicą albo takim traktem leśnym, że właściwie tylko postawiony jest znak Grimvelo i to jest wszystko, ale też sposób oznakowania. Tu możemy porównać sobie, że o ile trasa przez Niemcy jest bardzo dobrze oznakowana, tak we Francji na przykład, mówię teraz o Pan-Europa Radweg, to jest bardzo trudno na tej ścieżce się utrzymać. I podobnie jak Grimvelo, że bardzo często znak, że jest zakręt, jest za zakrętem. A więc dobrze jest mieć, oprócz wszystkich nowoczesnych urządzeń elektronicznych, papierową mapę, żeby wiedzieć, gdzie się jest. Ale przewaga tej ścieżki europejskiej na Grimvelo jest taka, że ta ścieżka jest opracowana interaktywnie, czyli można sobie na smartfonie prześledzić dzień wcześniej, co warto zobaczyć, jakie są wzniesienia, bo to jest niezwykle istotne przy jakiejś tam długiej jeździe. Tego nie ma na Grimvelo. Mam nadzieję, że to się uda kiedyś tam dopracować.
Panie kuratorze, czas na kolejną piosenkę.
No jestem wielkim fanem Budki Sufera, mam chyba wszystkie płyty, które wydali i też bardzo dobre teksty, piosenka Piąty Bieg.
Słuchamy.
Czy to tak tęskny dźwięk? tylko struna tak pęknięta płacze. Ile prawdy jest w piosence, gdy się śpiewa. Nie czując dni, godzin, lat, nie licząc zysków ani strat, okrążamy, opływamy wokół świat. A jeśli drugi widać brzeg, muzyka to najlepszy lek. Nie czując dni, godzin, lat, nie licząc zysków ani strat, okrążamy, opływamy wokół świat. A jeśli drugi widać brzeg, muzyka to najlepszy lek. Ona jest jak w długiej trasie, piąty bieg. Czując dni, godzin, lat, nie licząc zysków ani strat, okrążamy, opływamy wokół świat. A jeśli drugi widać brzeg, muzyka to najlepszy lek. Ona jest jak w długiej trasie, piąty bieg. Czując dni, godzin, lat, nie licząc zysków ani strat, okrążamy.
Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty. No, taka wyprawa do Paryża na rowerze, to rozumiem, że wymaga wielu przygotowań i wielu treningów. Od jak dawna jeździ pan na rowerze?
Przyznam szczerze, że to jest trudno mi odpowiedzieć, bo jeździłem dużo, będąc w szkole średniej.
Potem czyli tak od zawsze można powiedzieć,
no, chyba towarzyszy. Zawsze, ale później z wiekiem chyba to też, to jest taki sport, który da się uprawiać samemu, który też nie wymaga wielkiego wysiłku i można sobie dawkować i uważam, że to jest najlepsza forma relaksu, kiedy wieczorem po pracy można sobie gdzieś tam wyjechać.
I gdzie pan już jeździł na tym rowerze, oprócz Paryża?
Oprócz Paryża to było Wilno, to był Rzym, to Medjugorje.
Długie trasy.
Tak, to są takie, mówię o tych trasach, zawsze planujemy jedną taką długą w roku.
Zawsze w wakacje, tak?
Zawsze w wakacje, tak. No z prostego powodu najłatwiej jest o urlop, ale też pogoda do jazdy rowerem, bo to jest też bardzo istotne, na jaką pogodę się trafi.
A którą wyprawę pan wspomina tak najlepiej, najchętniej?
Ja myślę, że pierwszą taką swoją długą wyprawę to wyprawa do Rzymu, gdzie nie bardzo wiedziałem, jak to będzie. Tam szczególnie pamiętam jeden dzień, kiedy musiałem jechać sam, bo tak się złożyło i zostałem bez mapy, pogubiłem trasy i dotarłem do celu po północy, do celu na Węgrzech, gdzie nie wiedziałem bardzo, gdzie to jest i też wiem, jaki język węgierski jest, jak się trzeba zapytać o drogę, ale to też uczy też pokory i uczy też, to taki apel do młodych ludzi, żeby się uczyć języku, bo czasami człowiek jest zdany sam na siebie i trzeba z tego wyjść.
No teraz już wśród młodzieży chyba z tą znajomością języków nie jest tak źle.
Tak, mogę powiedzieć, że młodzież, jeżeli patrzymy na wymiany międzynarodowe, to polscy uczniowie chyba są najlepiej w Europie przygotowani do operowania obcymi językami.
Ale wróćmy do tych podróży. Czy to tylko rowerowe takie eskapady, czy inne są również?
No jakieś tam wycieczki autokarowe też, ale no szczególnie to rowerowe i powiem, że kiedy jechałem na przykład któryś tam raz rzędu do Medjugorje rowerem, wcześniej jadąc samochodem, nie wiedziałem, że tyle pięknych widoków jest po drodze. Rowerem można zatrzymać się w każdej chwili, nie potrzeba parkingu, nie obowiązują zakazy, można wszędzie dojechać i po takim wyjeździe do Rzymu przekonałem się, że to jest najlepszy środek na spędzenie wakacji.
No wyobrażam sobie, to są nie tylko widoki, ale nawet zapach tej ziemi, prawda?
Tak,
to,
tak.
To wszystko, cała ta atmosfera.
Jak piękne chociażby te winnice w Szampanii, prawda? Że
no
to się wszystko wie tylko z opowieści, a to tak. Można zatrzymać się, dotknąć. I też no, to, co pani doktor powiedziała, kiedy jedzie się wczesną wiosną, zapachy tego nie ma w żaden inny sposób, żeby doświadczyć. Rowerem na pewno tak.
A codziennie pan jeździ tym rowerem?
Staram się codziennie. Dłuższe jakieś wyjazdy zawsze w niedzielę, a i też takie mamy stałe wyjazdy, które realizujemy, znaczy jeździmy cały rok. Ja mówię, jeździmy, bo zawsze kogoś tam do towarzystwa znajdę, zarażam coraz to nowych kolegów do tej jazdy.
Czyli po województwie, po kraju, tak?
Tak, tak. Tutaj mamy chyba Polskę też dosyć dobrze zjeżdżoną, użyję takiego słowa, bo i rok temu byliśmy nad morzem w jedną, w drugą stronę, więc też dosyć duża odległość. Oczywiście nigdy nie jedziemy najprostszymi drogami, najkrótszymi, bo trzeba coś zobaczyć.
A czy Polska jest przyjazna rowerzystom?
Są rejony w Polsce, gdzie rzeczywiście jest przyjazna, natomiast można dużo mieć życzenia jeszcze do kierowców, kiedy trzeba przejechać drogą, bo tych ścieżek mimo wszystko jest mało. Wydaje mi się, że tak największy szacunek do rowerzystów mają Niemcy, bo jadąc teraz, kiedy się zdarzyło jechać drogą ogólnodostępną, to kierowca niemiecki, jeżeli nie ma miejsca na wyprzedzenie, nie ma wolnego pasa, to nigdy nie wjedzie na trzeciego. I to jest wielka zaleta. No co z tego, że rowerzysta jedzie zgodnie z przepisami, że nie łamie przepisów, ale to jest skazany przy jakiejkolwiek kolizji, już jest na przegranej pozycji.
Czego posłuchamy teraz? Wiem, że podczas jazdy rowerem chyba nie za bardzo się słucha piosenek.
Znaczy powiem tak, ja jeżdżąc wieczorem mam słuchawkę w jednym uchu, po to, żeby słyszeć, co się dzieje. I to nie jest jakiś tam ukłon w stosunku do radia Kielce, ale najczęściej są radia Kielce, bo są takie tematyczne audycje wieczorne, zwłaszcza ja wieczorem jeżdżę, kiedy nie ma czasu w domu, żeby usiąść, posłuchać, a jadąc rowerem na pewno tak. Ja bym zaproponował teraz Czerwone Gitary i Biały Krzyż. To jest taka piosenka, jak dobrze pamiętam, 68 rok. Hołd Krzysztofa Klęczona dla swojego ojca.
No tak, to piękna rzeczywiście piosenka. Mamy 1 września.
Tak.
To też bardzo, bardzo dobrze przypomnieć ten wielki przebój przecież.
Tak, wielki przebój i też, że ojciec Krzysztofa Klęczona był żołnierzem AK od 40, jak dobrze pamiętam, mogę pomylić, 5 roku przez 11 lat ukrywał się przed służbami UB wtedy.
Słuchamy.
śpiący las. Równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał opis dym, duch przebytych kurz, dzień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak my czarny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom wśród zielonych bór, o nowy dzień. Jak my
dzisiejszy gość, Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty, cały czas z Państwem. Panie kuratorze, to już kolejny, można powiedzieć, pierwszy dzwonek Pana jako pedagoga. Był Pan przez wiele lat dyrektorem szkoły, teraz jest Pan kuratorem. A czy Pan pamięta swoją szkołę jako ucznia?
Jak najbardziej. To była szkoła, której już nie ma. W Kielcach było takie technikum elektroniczne. To było resortowe Związku Spółdzielczości Pracy. Mieściło się na rogu Śniadeckich i Prostej. No mogę powiedzieć, trochę elitarna szkoła, bo jedna klasa w ciągu, bardzo trudne egzaminy, żeby się dostać, ale też miałem szczęście chodzić do klasy z Andrzejem Pondzielskim, z Markiem Terczem, więc myślę, że klasa była wyjątkowa.
Ludzie z niej wyrośli, tak?
Tak, tak.
A no właśnie, pamięta Pan swoich nauczycieli?
Pamiętam prawie wszystkich. Pamiętam język polski z panią profesor Ireną Głasek, bardzo wymagającą, ale również matematyka czy historia, przedmioty, teraz jakby nazwać zawodowe, to też byli doskonali fachowcy.
Czy w jakiś sposób Pan później jako nauczyciel brał z nich przykład?
Tak, przede wszystkim nauczyła mnie ta szkoła wtedy konsekwencji, nie? Że jeżeli się, no nie wiem, na przykład zada pracę domową, mówiąc tak najprościej, to tą pracę domową trzeba sprawdzić, żeby uczeń wiedział, że to ma sens, że ktoś to kontroluje, a jeżeli jest nauczyciel, który to robi po to, żeby zrobić i, że tak powiem, nie wróci do problemu, bo być może praca domowa jest za trudna, trzeba ją na lekcji rozwiązać, posłuchać, gdzie były największe trudności, bo to jest jakby sprawdzenie własnej pracy, prawda? Czy na tyle nauczyłem w klasie, że uczeń sobie poradzi sam, czy może to jeszcze jest za mało, trzeba temat jeszcze raz przerobić. Niezwykle ważna jest konsekwencja. Jeżeli, podam inny przykład, jest zakaz palenia papierosów w szkole, a pali nauczyciel, no teraz to już wiadomo nie, ale tak kiedyś było, no to jest bez sensu również, bo najpierw trzeba zaświadczyć swoim przykładem, żeby wymagać od innych.
Panie kuratorze, a czy zawód nauczyciela to był pana wymarzony zawód, czy to był przypadek? Bo technikum elektroniczne wskazywałoby, wybór tej szkoły wskazywałby, że pan miał inne plany.
Miałem inne plany i zresztą też studia skończyłem politechnikę.
No właśnie.
Mój tata był nauczycielem, kierownikiem szkoły, potem dyrektorem. Ja mówię, taka nomenklatura, jak to się przez lata przewijało i tak naprawdę nigdy nie chciałem być nauczycielem. Ja kończąc technikum, były to różne okresy, ale mogłem sobie pójść na uczelnię pedagogiczną bez egzaminu. I z tego zrezygnowałem. Dawałem egzamin na politechnikę, więc mogę powiedzieć, że może gdzieś było trochę przypadkowości, ale może to było zapisane, że po pracy już zupełnie w innych dziedzinach wróciłem do szkoły.
No właśnie, jak to się stało? Bo już był pan inżynierem, tak?
Tak. Pracowałem nawet w swoim zawodzie i w którymś tam momencie pokazało się w Zespole Szkół Informatycznych wolne miejsce na nauczyciela przedmiotów zawodowych, przedmiotów elektrycznych, bo jestem inżynierem elektrykiem. Prawdę mówiąc, jak poszedłem na pierwszą rozmowę do końca, nie wiedziałem, czy sobie dam radę, bo wtedy wydawało mi się to bardzo trudne i kiedy się wraca do szkoły, nie wiem, to wtedy może po 15 latach, to jest zupełnie inna szkoła. Ale się zdecydowałem i tak to zostało. Spodobało mi się to.
No właśnie, a czy nie było takiego momentu w życiu, że a szkoda jednak, że nie zostałem tym inżynierem, gdzieś może już bym dzisiaj był szefem jakiegoś wielkiego przedsiębiorstwa?
Nie, akurat tego kroku nie żałuję, bo będąc nauczycielem, kiedy będąc wychowawcą, kiedy się uda coś dobrego zrobić, że tak powiem, ciągle z młodymi ludźmi, człowiek wtedy sam jest młody, prawda, bo trzeba znaleźć kontakt, trzeba zacząć rozmawiać językiem uczniów, pojechać z nimi na wycieczkę, a więc człowiek nie czuje tego upływającego czasu.
No ale dzisiaj świętokrzyski kurator, w ogóle kurator oświaty, to urzędnik, a nie nauczyciel.
No może nie do końca urzędnik, bo cały czas jesteśmy o firmie, o kuratorium, blisko szkoły, bo inaczej się nie da. Ja bym tego nie nazwał urzędnikiem, to jest dalej nauczyciel. No przecież my uczestniczymy we wszystkich zmianach, które akurat teraz są, prawda, że spotykamy się z nauczycielami, spotykamy się z dyrektorami szkół, więc może nie to, że uczymy bezpośrednio, prawda, ale mamy bardzo duży wpływ na to, co się dzieje, bo to jest konstruowanie prawa, konstruowanie podstaw programowych, to jest, co jest takim trochę moim oczkiem, walka o odbudowę szkolnictwa zawodowego, bo są ogromne potrzeby na współczesnym rynku pracy, to dalej iść się ze szkołą. Tu nie da się siąść za biurkiem i w ten sposób pracować. Trzeba być cały czas blisko, przecież jeździmy do szkół, spotykamy się na różnych uroczystościach, ale też pomagamy w wielu projektach, żeby doposażać szkoły.
Panie kuratorze, kolejna pana ulubiona piosenka.
To może teraz trochę takiej zadumy Ewa Demarczyk, którą uważam za piosenkarkę nie do zastąpienia, Groszki i róże.
Odtąd pod oknem twoim zaczarowany, kamienny, z bukietem groszków stoi. Strach romantyczny, wierny. Masz takie usta czerwone, ogrodnik. odtąd pod oknem twoim i groszki kwitną i róże na modle wiotkich powoi. Pną się i pną po murze. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar z uszy zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Masz takie oczy zielone, zaczarowanych lasów i zaczarowanych mal.
Naszym dzisiejszym gościem jest Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty u progu nowego roku szkolnego, który będzie bardzo trudnym rokiem, tak wszyscy mówią. Spotykają się dwa roczniki w wyniku reformy oświaty. Szkoły są przeładowane. Mieliśmy strajk nauczycieli, teraz też jakieś zapowiedzi są Związku Nauczycielstwa Polskiego, więc na pewno jest to trudne, zwłaszcza właśnie dla kuratora.
Ja tego tak nie oceniam, bo każdy rok jest na swój sposób trudny. To nie jest tak, że te roczniki dwa się spotykają. To są dwie niezależne jakby klasy w każdej szkole, bo inna jest podstawa programowa w jednej i w drugiej szkole. To, że będą szkoły przeładowane, być może trochę tak, ale to nie jest aż taki duży problem, dlatego że trzeba zauważyć jedno, że cały czas mamy nisz demograficzny i kilkanaście lat temu te szkoły miały tyle samo uczniów i jakoś to było. Mówię, może nie jakoś, ale było dobrze. Teraz do tego są szkoły przygotowane. To jest tylko ten jeden rok, który będzie taki troszkę więcej uczniów, dlatego że więcej odejdzie klas maturalnych niż będzie pierwszych, bo dalej jesteśmy, powtarzam się, w niżu i tych uczniów jest coraz mniej. W tym roku udało się niektóre szkoły, że odżyły, bo mają więcej uczniów, nie brakuje pracy dla nauczycieli, nawet jest odwrotnie, brakuje nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli przedmiotów zawodowych. Będzie trochę wyzwań, nie sądzę, że będą jakieś tam protesty nauczycieli, bo wiele żądań nauczycieli zostało spełnionych, bo przecież od września jest podwyżka bez mała 10%, to są inne dodatki za wychowawstwo i dalej są dyskusje, w których uczestniczą wszystkie strony zainteresowane oświatą, żeby tą oświatę zmienić, bo nikt nie chce, żeby było źle. Wiemy, że przez szkołę każdy z nas przechodzi. Każdy z nas by chciał, żeby ta szkoła była jak najlepsza, jak najlepsi nauczyciele i również jak najlepiej wynagradzani. Do tego trzeba dążyć, ale to się nie da zrobić skokowo. To musi potrwać. Ja mam nadzieję, że to wszystko idzie w dobrym kierunku i że te zmiany, które są w tej chwili, idą na lepsze i nauczyciele to docenią, że wbrew temu, co się w niektórych środowiskach mówi, rząd bardzo dba o nauczycieli, jak o żadną inną grupę zawodową.
Ale z całą pewnością zgodzi się pan, że to nie będzie łatwy rok, prawda?
Tak, nie będzie łatwy rok, ale to też jest większa satysfakcja, jeżeli przez taki rok trudny się przebrnie.
Panie kuratorze, a jak pan patrzy na dzisiejszą młodzież i na siebie tam sprzed iluś lat, właśnie w tym technikum choćby, no to są dwa różne pokolenia i jak pan może porównać te dwa pokolenia?
No wiadomo, że są. To każde pokolenie jest inne.
Tak.
Ale tu są wyjątkowy skok cywilizacyjny, bo wiemy, że już małe dzieci jeszcze może nie umieją pisać, czytać, a doskonale sobie radzą z komputerem, ze smartfonem i z tymi najnowszymi technologiami. Ale z każdą młodzieżą trzeba rozmawiać, prawda? To wiemy, że to powoli jakby idzie w lepszym kierunku, że młodzież też rozumie, że nie wszystko da się kupić, nie wszystko da się w internecie znaleźć, nie da się na pewno znaleźć kontaktu z drugim człowiekiem. To zawsze apelujemy przy każdych spotkaniach, że nie można rozmawiać przez SMS, prawda, że znów się do tych swoich jazd rowerowych, jak jadę wieczorem, widzę dwoje ludzi, którzy zamiast z sobą rozmawiać, to ma każdy swój smartfon i jak mówią dowcipie, rozmawiajmy szybciej, bo nam się baterie kończą. To trzeba odwrócić i robimy wiele w tym kierunku, chociażby przez różnego rodzaju imprezy sportowe, żeby człowiek się spotkał z drugim człowiekiem. Tego brakuje. To też jest trochę inna sytuacja rodzin, prawda, że zrobił się model taki, że trzeba mieć jak najwięcej. A to nie znaczy, że są z tego zadowolone własne dzieci, bo coraz więcej tych rodzin jest rozbitych i to się odbija potem, bo wiemy, że jak są problemy wychowawcze w szkołach, to z tego powodu. I tu jest chyba ta różnica, ale myślę, że to się odwróci, bo trzeba ze sobą rozmawiać. Niekoniecznie pisać, niekoniecznie na jakichś portalach społecznościowych, ale kontaktu bezpośredniego nic nie zastąpi.
Trzeba ze sobą rozmawiać. Niech to będzie mottem naszego dzisiejszego spotkania. Rozmawiałam ze świętokrzyskim kuratorem oświaty Kazimierzem Mądzikiem, który zaproponuje Państwu na zakończenie ostatnią piosenkę.
Tak, ponieważ to jest też rocznica porozumień solidarnościowych. Wiemy, że takim wielkim piewcą Solidarności był między innymi Jan Pietrzak. Wiemy, że piosenka, żeby Polska była Polską, była hymnem stanu wojennego i to bym chciał zaproponować.
I piękna piosenka.
Tak.
Serdecznie dziękuję. Na zakończenie naszego spotkania Jan Pietrzak.
Początek, hen od Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcjach. Przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny wznosił modły. Opatrywał wóz drzewała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szable mógł utrzymać, ten formował legion, wojsko. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna, i ruszała w pole wiara. i ruszała wiara w pole. Od Chicago do Tobolska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska.